Chłopie, pytał starego Pitsusitka, a daleko stąd do Lubniów?
Oj, daleko, panie, odparł chłop.
Na rano można by stanąć.
Ej, nie stanie, panie.
A na południe?
Na południe prędzej.
A którędy jechać?
Prosto do gościńca.
To jest gościniec?
Kniaz Jarema kazał, żeby był. To i jest.
Pan Zagłoba mówił umyślnie bardzo głośno, aby wśród krzyków i gwaru spora garść semenów mogła go słyszeć.
Dajcie i im gorzalki, rzekł do molojców, ukazując na chłopów, ale w przód dajcie mnie miodu, bo chłodno.
Jeden z semenów zaczerpnął z beczki trojniaku w garncową blaszankę i podał ją na czapce panu Zagłobie. Szlachcic wziął ostrożnie we dwie ręce, żeby płyn się nie rozlał, przytknął garncówkę do wąsów i przychyliwszy w tył głowę ją pić wolno, ale bez wytchnienia. Pił, pił, aż molojcy poczęli się dziwić.
Baczy w ty, szeptali jeden do drugiego. Trestia ją mordowała.
Tymczasem głowa pana Zagłoby przychylała się zwolna w tył, wreszcie przechyliła zupełnie, aż na koniec garncówkę od poczerwienialej twarzy odjął, wargę wysunął, brwi podniósł i mówił jakby sam do siebie.
A, wcale niezły, odstały, zaraz widać, że niezły. Szkoda takiego miodu na wasze chamskie gardła. Dobra by była dla was i bracha. Srogi miód, srogi, czuję, że mi ulżyło i żem się trochę pocieszył.
Jakoż ulżyło panu Zagłobie rzeczywiście. W głowie mu pojaśniało, nabrał fantazji i widocznym było, że krew jego, podlana miodem, utworzyła on wyborny likwor, o którym sam powiadał, a od którego na całe ciało rozchodzi się męstwo i odwaga. Skinął kozakom ręką, że mogą dalej pić i odwróciwszy się, przeszedł wolnym krokiem cały dziedziniec, obejrzał uważnie wszystkie kąty, przeszedł most na fosie i skręcił wedle częstokolu, aby zobaczyć, czy straże dobrze pilnują domostwa. Pierwszy strażnik spał. Drugi, trzeci i czwarty również. Byli pomęczeni drogą, a przy tym przyszli już pijani na miejsce i pospali się od razu.
Mógłbym jeszcze i którego z nich wykraść, abym miał pacholka do posług, mruknął pan Zagłoba.
To rzekłszy, wrócił wprost do dworu, wszedł znowu do złowrogiej sieni, zajrzał do Bohuna, widząc, że Wataszka nie daje znaku życia, cofnął się ku drzwiom Heleny i otworzywszy je z cicha, wszedł do komnaty, z której dochodził szmer jakoby modlitwy. Właściwie była to komnata kniazia Wasyla. Helena jednak była przy kniaziu, w pobliżu którego czuła się bezpieczniejszą. Ślepy Wasyl klęczał przed obrazem świętej Przeczystej, przed którym paliła się lampka. Helena obok niego. Oboje modlili się głośno. Ujrzawszy Zagłobę, zwróciła nań przerażone oczy. Zagłoba położył palec na ustach.
— Pościa panno! — rzekł. — Jam przyjaciel pana Skrzyduskiego. — Ratuj! — odpowiedziała Helena. — Potom też tu przyszedł. Zdaj się na mnie. — Co mam czynić? — Trzeba uciekać, póki ten czort bez zmysłów leży. — A co mam czynić? — Wdziej na się ubiór męski, jak zapukam we drzwi, wyjdź.
Helena zawahała się. Nieufność błysnęła w jej oczach.
— A mam żywać panu wierzyć?
— A co masz lepszego?
— Prawda, prawda jest. Ale mi przysiąż, że nie zdradzisz.
— Rozum się, wać pan nie pomieszał. — Ale kiedy chcesz, przysięgnę.
Tak mi dopomóż Bóg i święty krzyż. Tu twoja zguba, ocalenie w ucieczce. — Tak jest, tak jest. Wdziej męski ubiór, co prędzej i czekaj. — A Wasyl? — Jaki Wasyl?
— Brat mój obłąkany, rzekła Helena.
— Tobie grozi zguba, nie jemu, odparł Zagłoba. Jeśli on obłąkany, to on dla kozaków święty. Jakoż widziałem, że go mają za proroka.
— Tak jest, Bohunowi nic on nie zawinił. Musimy go zostawić, inaczej zginiemy. I pan Skrzetuski z nami. Śpiesz się, waćpanna. Z tymi słowy pan Zagłoba opuścił izbę i udał się wprost do Bohuna. Wataszka blady był i osłabiony, ale oczy miał otwarte.
— Lepiej ci? — spytał Zagłoba.
Bohun chciał przemówić i nie mógł. Nie możesz mówić? Bohun poruszył głową na znak, że nie może, ale w tej samej chwili cierpienie wyrło się na jego twarzy. Rany od ruchu zabolały go widocznie. To i krzyczeć byś nie mógł. Bohun oczyma tylko dał znać, że nie. Ani się ruszyć? Ten sam znak. A to i lepiej, bo nie będziesz ani mówił, ani krzyczał, ani się ruszał. A ja tymczasem z Kniaziówną do Lubniów pojadę. Jeśli ci jej nie zdmuchnę, to się pozwolę starej babie w Żarnach na osypkę zebleć. Jak to, łajdaku? Myślisz, że nie mam dosyć twojej kompanii, że się będę dłużej z chamem pospolitował? O nic na to. Myślałeś, że dla twego wina, dla twoich kości i twoich chłopskich amorów zabójstwa będę czynił i do rebelii z tobą pójdę? Nie, nic z tego, gładyszu. W miarę jak pan Zagloba perorował, czarne oczy Wataszki rozwierały się szerzej i szerzej. Czy śnił? Czy była to jawa? Czy żart pana Zagloby? A pan Zagloba mówił dalej. Czego ślepie wytrzeszczasz, jak kot na sperkę, a? Czy myślisz, że tego nie uczynię? Może się każesz poklonić komu w Lubnia, a? Może Cyrulika ci stamtąd przysłać, a może mistrza u księcia pana zamówić? Blada twarz Wataszki stała się straszną. Zrozumiał, że Zagloba mówi prawdę. Z oczu strzeliły mu gromy rozpaczy i wściekłości. Na twarz uderzył płomień. Jedno nadludzkie wysilenie podniósł się i z ust wyrwał mu się krzyk. Hej, Seme! Nie skończył, gdyż pan Zagloba z szybkością błyskawicy zarzucił mu na głowę jego własny żupan i w jednej chwili okręcił ją całkowicie, po czym obalił go na wznak. Nie krzycz, bo ci to zaszkodzi, mówił z cicha, sapiąc mocno. Mogłaby cię jutro głowa rozboleć. Przeto jako dobry przyjaciel mam o tobie staranie. Tok, tok, będzie ci ciepło i zaśniesz smacznie i gardło nie przekrzyczysz. Abyś zaś opatrunku nie zdar, to cię ręce zawiążę, a wszystko peramicicjem, abyś mnie wspominał wdzięcznie. To rzekłszy, obwinął pasem ręce kozaka, zaciągnął węzeł, drugim, swoim własnym, skrępował mu nogi. Wataszka nic już nie czuł, bo zemdlał. Choremu przystoi leżeć spokojnie, mówił, aby mu humory do głowy nie biły, od czego delirium przychodzi. No, bądź zdrów. Mógłbym cię nożem pchnąć, co może byłoby z lepszym moim pożytkiem, ale mi wstyd po chłopsku mordować. Co innego, jeśli się zatkniesz do rana, bo to się już niejednej świni przygodziło, a bądźże zdrów, valet me amantem redema. Może się i spotkamy kiedy, ale jeśli ja się będę o to starał, to niech mnie ze skóry obedrą i pod ogonia z niej porobią. Rzekłszy to, pan Zagloba wyszedł do sieni, przygasił ogień w grubach i zapukał do Wasylowej komnaty. Smukła postać wysunęła się z niej natychmiast. — Czy to wać panna? — spytał Zagłoba. — To ja. Choćże byleśmy się do koni dobrali. Ale oni tam pijani wszyscy. Noc ciemna. Nim się rozbudzą, będziemy daleko. Ostrożnie. Tu kniazi leżą. W imię ojca i syna i ducha. Szepnęła Helena. Dwaj jeźdźcy jechali cicho i wolno przez lesisty jar przytykający do dworu w rozlogach. Noc zrobiła się bardzo ciemna, bo księżyc zaszedł od dawna, a do tego chmury okryły horyzont. W jarze nie widać było na trzy kroki przed końmi, które też potykały się co chwila o korzenie drzew idące w poprzek przez drogę. Jechali długi czas z największą ostrożnością, aż dopiero gdy dojrzeli już koniec jaru i step otwarty, oświecony nieco szarym odbłyskiem chmur, jeden z jeźdźców szepnął — w konie! Pomknęli jak dwie strzały wypuszczone z łuków tatarskich i tylko tętent koni biegł za nimi. Ciemny step zdawał się uciekać spod nóg końskich. Pojedyncze dęby stojące tu i ówdzie przy gościńcu migały jak widma i lecieli tak długo, długo, bez odpoczynku i wytchnienia, aż wreszcie konie postulali uszy i poczęły chrapać ze zmęczenia. Bieg ich stał się ociężały i wolniejszy. — Nie ma rady, trzeba zwolnić konia — rzekł grubszy jeździec. A właśnie już też i świt począł spychać noc ze stepu. Coraz większe przestrzenie wychylały się z cienia, rysowały się bladostepowe bodiaki, dalekie drzewa, mogiły. W powietrze wsiąkało coraz więcej światła. Białawe blaski rozświecały i twarze jeźdźców. Byli to pan Zagloba i Helena. — Nie ma rady, trzeba zwolnić koniom — powtórzył pan Zagloba. — Wczoraj przyszły z Czechryna do rozlogów bez wytchnienia. Długo tak nie wytrzymają, a boję się, by nie padły. — Jakże się, wać panna, czujesz? Tu pan Zagloba spojrzał na swoją towarzyszkę i, nie czekając jej odpowiedzi, zawołał. — Pozwól, że mi się, wać panna, przy dniu obejrzeć. — Ho, czy to po braciach ubranie? Nie ma co mówić. Bardzo foremny zwać panny kozaczek. Jeszcze też takiego pachołka, póki żyje, nie miał. Ale tak myślę, że mi go pan Skrzetuski odbierze. A to co? O, dla Boga, zwinżewać panna te włosy, bo ci się nikt co do płci twej białoglowskiej nie omyli. Rzeczywiście, po plecach Heleny spływał potok czarnych włosów, rozwiązanych przez szybki bieg i wilgoć nocną. — Dokąd jedziemy? — pytała, związując je obiema rękami i usiłując wsunąć je pod kolpaczek. — Gdzie oczy niosą? — To nie do Lubniów? Na twarzy Heleny odbił się niepokój, a w bystrym spojrzeniu, jakie rzuciła na pana Zaglobę, malowała się rozbudzona na nowo nieufność. Widzisz, wać panna, mam ja swój rozum i wierzę, żem wszystko dobrze wykalkulował, a kalkulacja moja jest na następnej mądrej maksymie oparta. Nie uciekaj w tę stronę, w którą cię gonić będą. Owóż, jeśli gonią nas już w tej chwili, to nas gonią w stronę Lubniów, bom też głośno się wczoraj o drogę wypytywał i Bohunowi na odjezdnym zapowiedział, że tam uciekać będziemy. Ergo, uciekamy ku Czerkasom. Jeśli nas gonić zaczną, to nieprędko, bo dopiero wtedy, gdy się przekonają, że nas na drodze łubniańskiej nie ma, a to im ze dwa dni czasu zajmie. Tymczasem my będziemy w Czerkasach, gdzie teraz stoją chorągwie polskie pana Piwnickiego i Rudominy, a w Korsuniu cała potęga hetmańska. Rozumiesz, wać panna? Rozumiem. I póki życia mego, póty wdzięczności dla wać pana. Nie wiem, kto jesteś, skądeś się w rozlogach znalazł, ale myślę, że cię Bóg zesłał na obronę moją i na ratunek, bo byłabym się pierwej nożem pchnęła, niż bym miała iść w moc tego zbója. Ha, smok to jest na niewinność wać panny srodze za żarty. Co ja mu uczyniłam nieszczęśliwa, że mnie prześladuje? Z dawna go znałam i z dawna miałam go w nienawiści. Z dawna bojaźń we mnie tylko wzbudzał. Czy to ja jedna na świecie, że mnie umiłował, że przeze mnie tyle krwi rozlał, że pomordował mi braci? Boże, gdy wspomnę, krew we mnie krzepnie. Co ja pocznę? Gdzie się przed nim schronię? Wać pan się nie dziw moim narzekaniom, bo mnie szczęsna, bo mniej wstyd tych afektów, bo stokroć wolałabym śmierć. Policzki Heleno blały się płomieniami, na które stoczyły się dwie łzy, wyciśnięte przez gniew i wzgarda, i ból.
A nie będę się o to spierał, rzekł pan Zagloba, że wielkie nieszczęście spotkało wasz dom, ale pozwól, wać panna, sobie powiedzieć, iż twoi krewniacy w części sami sobie winni. Nie trzeba było kozakowi ręki twojej obiecywać, a potem go zdradzać. Co gdy się wydało, już on tak się rozsierdził, iż żadna perswazja moja nic nie pomogła. Żal mnie też twoich braci pobitych, a osobliwie tego najmłodszego, boć to był dzieciuch prawie, ale zaraz widać było, że wyrośnie na wielkiego kawalera. Helena poczęła płakać. Nie przystoją łzy tym szatkom, które wać panna nosisz. Otrzyj je tedy i tak sobie powiedz, że to była wola Boża. Bóg też ukaże zabójcę, który już nawet został ukarany, gdy na próżno krew przelał, a wać pannę jedyny i główny cel swych namiętnościów utracił. Tu pan Zagloba umilkł, po chwili zaś rzekł. Ej, dał, żeby on mi lupnia, miły Boże, gdyby mnie tylko w ręce dostał. Na jaszczur skórę by mi wyprawił.
Choć panna nie wiesz, żem ja już w Galacie od Turków palmę otrzymał, ale też mam dosyć. Drugiej nie pragnę i dlatego nie do Lubniów, tylko ku Czerkasom zdążam. Dobrze by było do księcia się schronić, ale nuż by dogonili. Słyszałaś, wać panna, że gdym konie od palików odwiązywał, pacholek bochunów się obudził, a nuż larum podniósł. Tedy by zaraz do pościgu byli gotowi i złapaliby nas w godzinę, bo oni tam mają kniaziowskie świeże konie, a ja nie miałem czasu wybierać. Bestia to jest dzika ten bochun, mówię, wać pannie. Takem go sobie zbrzydził, że wolałbym diabla zobaczyć niż jego. Boże, nas chroni od jego rąk. A sam on się zgubił. Czechryn wbrew rozkazowi hetmańskiemu opuścił, z księciem wojewodą ruskim zadarł. Nie pozostaje mu nic innego, jak do Chmielnickiego umykać. Ale straci on na fantazji, jeśli Chmielnicki pobit będzie, a to się już mogło zdarzyć. Rzędziąc pod kolza Krzemińczugiem wojska, płynące pod Barabaszem i Krzeczowskim na Chmiela, a oprócz tego pan Stefan Potocki lądem z Usarią pociągnął. Ale Rzędzian w Krzemieńczugu 10 dni dla naprawy czajki przesiedział, więc nim do Czechryna dociągnął, bitwa musiała się zdarzyć. Lada chwila czekaliśmy wiadomości. — To więc Rzędzian z Kudaku listy przywiózł? — pytała Helena. — Tak jest, był list od pana Skrzetowskiego do kniahini i do waćpanny. Ale bochun je przejął, z nich się wszystkiego dowiedział, więc zaraz Rzędziana rozszczepił i na Kurcewiczach mścić się pociągnął. O nieszczęsne pachole! Przeze mnie to on krew wylał. Nie frasuj się, wać panna, żyw będzie. A kiedyż to się stało? Wczoraj rano. U bochuna człeka zabić, to jak drugiemu kubek wina łyknąć. Ryczał tak po przeczytaniu listów, że się cały Czechryn trząsł. Rozmowa przerwała się na chwilę. Już też zrobiło się i widno zupełnie. Różana zorza, bramowana jasnym złotem, opalami i purpurą, płonęła na wschodniej stronie nieba. Powietrze było świeże, rzeźwe. Konie poczęły prychać wesoło. No, ruszajmy z Bogiem, aż żywo. Szkapy odpoczęły, czasu zaś do stracenia nie mamy, rzekł pan Zagłoba. Puścili się znów cwalem i lecieli z pół mili bez wypoczynku.